A teraz przy telefonie dr Konrad Popławski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Pojawiła się taka w mediach informacja o tym, że Amerykanie, czyli Stany Zjednoczone, walczą z Niemcami o szczepionkę. O kto pierwszy tą szczepionkę stworzy. Co to za walka, co to za informacja?
To prawda, koronawirus pisze jak dotąd bardzo nietypowe scenariusze, o których jeszcze przed miesiącami nam się nie śniło. Okazuje się, że jedna z takich bardzo perspektywicznych firm biotechnologicznych, mianowicie w Niemczech, opracowała, tak naprawdę jest bardzo bliska opracowania szczepionki na koronawirusa. Oni sami twierdzą, że to kwestia miesięcy, być może w lipcu albo w czerwcu nawet. I ta informacja zainteresowała bardzo Amerykanów. Prezydent Donald Trump przed paroma tygodniami zaprosił czołowych szefów firm farmaceutycznych właśnie na takie spotkanie i bardzo zainteresował się tą firmą. I później Niemcy ku swojemu wzburzeniu, zaniepokojeniu i w zasadzie takiemu zaaferowaniu dowiedzieli się, że tak naprawdę próbuje albo podkupić naukowców tej firmy, albo nawet przejąć całą firmę, co jest tak naprawdę wielkim powodem do zaniepokojenia. Niemcy nawet spekulują, że mogłoby chodzić o to, że Amerykanie zapewniliby sobie wyłączność na produkcję szczepionki, być może nawet z priorytetem na swój własny rynek.
A czy wiemy, co to za firma?
Jest to firma z Tybingi. Firma się nazywa, żebym sobie teraz dobrze przypomniał, COVIR bodajże, ale muszę zaraz tą informację sprawdzić, ponieważ nie jestem pewien. Firma od jakichś 15 lat zajmuje się opracowywaniem właśnie tych kwestii związanych z ochronami, z opracowywaniem szczepionek na wirusy i do tej pory, szczerze mówiąc, nie miała wielkich sukcesów. I tak naprawdę koronawirus spadł dla niej troszkę jak z nieba, bo okazało się, że akurat na tego wirusa dysponuje ona tą technologią, która jest potrzebna. I w dodatku tak naprawdę jest dość blisko, podobno, tak przynajmniej twierdzi, opracowania tej technologii. No i skoro Amerykanie zainteresowani, to znaczy, że chyba wierzą w potencjał tej firmy, a jednocześnie akcjonariuszem tej firmy okazało się, że jest jeden z najbogatszych Niemców. To jest szef firmy SAP. I tu dochodzi jeszcze do tego jeden ciekawy wątek, bo mianowicie ten sam szef firmy SAP, który przed bodajże 3 tygodniami był wyszydzany przez kibiców niemieckich, bo stał się on takim symbolem brutalnego kapitalizmu, który wszystko wykupuje, bo jest on właścicielem jednego z klubów Bundesligi TSV Monachium. Teraz nagle może stać się symbolem ratowania gospodarki niemieckiej, ratowania tych właściwych relacji kapitałowych, bo Niemcy twierdzą, że tą szczepionkę zamierzają się oni podzielić z całym światem.
Tutaj pewności nie mam, ale czy to jest ta sama firma, w której udziały ma Fundacja Billa Gatesa?
Tak, dokładnie. Też jest jednym z takich mniejszościowych akcjonariuszy.
Czyli można powiedzieć, że to firma, patrząc po paszportach, amerykańsko-niemiecka.
No, raczej Niemcy twierdzą, że jest niemiecka, w tym sensie, że tak. Jest ona zlokalizowana w Tybingi, a większościowi akcjonariusze to są jednak firmy niemieckie i naukowcy, czyli cały taki pomysł to są jednak Niemcy. Przez jakiś czas jej założyciel jest też Niemcem, przez jakiś czas prezesem był Amerykanin, ale po tym jak wyszła ta informacja, że firma może zostać sprzedana dla Amerykanów, został on zwolniony.
No ale żeby sprzedać firmę, to musi być zgoda udziałowców. Nawet Donald Trump nie ma takich kluczy, żeby kogoś zmusić poza pieniędzmi oczywiście do tego, żeby kupił firmę.
Tak, tylko że mu nie zależało tak naprawdę na marce firmy, tylko zależało mu na umysłach, które są w tej firmie. W związku z tym miał też pewne pomysły, jak obejść regulacje i wymóg kupna firmy. Mianowicie chciał podkupić naukowców, a druga opcja, na którą się zastanawiał, to zakup licencji na wyłączną produkcję tej szczepionki na rynku amerykańskim. I to jest tak naprawdę dotyka sedna problemów niemieckiego świata nauki, który pomimo bardzo dużego potencjału, to jest też taki troszkę mało elastyczny i mało ruchawy, że tak powiem. W tym sensie, że skarżą się nawet na to niemieccy naukowcy z dziedziny elektrofizyki i elektrochemii, że od lat mieli bardzo dobre pomysły na elektromobilność, tylko ich uczelnie są takie za długo się zastanawiają, nie mają dobrej oferty dla specjalistów i mówią, że Amerykanie wykupili najlepszych specjalistów z tego zakresu i stąd mamy na przykład dzisiaj Teslę, w której też pracują niemieccy naukowcy.
Tylko niezależnie od wszystkiego, gdyby nie pieniądze Fundacji Billa Gatesa, to ta firma by nie funkcjonowała, bo jak pan powiedział, przez kilka lat, od 2000, chyba nawet od 2000 roku ta firma funkcjonuje. Przez te 20 lat nikt albo prawie nikt o tej firmie nie słyszał.
Nie, mi się wydaje, że jednak czołowym akcjonariuszem jest tu ten szef firmy SAP, on się nazywa Hop. I ten prezes, oni mają chyba 65% akcji. I on jest na tyle bogatym człowiekiem, że nawet jak Bill Gates by się wycofał, to bez problemu wykupiłby te udziały. On teraz właśnie bardzo promuje się w niemieckich mediach, mówiąc, że on tu zadba o to, żeby ta technologia pozostała niemiecka i w Niemczech, i że to on tak naprawdę dał kosza Donaldowi Trumpowi w pewien sposób.
Ale czy jest ze strony władz niemieckich albo władz tej firmy niemieckiej deklaracja, że ta szczepionka będzie dostępna dla całego świata? Czy też takiej deklaracji pan nie widział?
Takie deklaracje rzeczywiście padały, tylko pytanie, no co one znaczą w praktyce, tak?
Ile rzeczywiście to będzie kosztowało?
To jest druga rzecz, więc rzeczywiście widać, że w mediach trochę Niemcy rozgrywają ten temat i właśnie mówią, że Amerykanie chcieli zdobyć tą szczepionkę tylko na swoją wyłączność, natomiast Niemcy będą ją produkowali dla całego świata, ale ile w tym takiej gry propagandowej, a ile tak naprawdę prawdy, to Bóg raczy wiedzieć.
Ale czy te informacje o tym sporze, spotkaniu Donalda Trumpa z przedstawicielami tej firmy, czy to są informacje pewne, bo żyjemy w świecie, w którym człowiek się porusza po takich grząskich, rozmaitych pogrzęzawiskach. Wydaje mu się, że coś jest pewne, a potem okazuje się, że to są rodzaje fake news albo rodzaje takich informacji, które rozpływają się w dłoniach.
Z tego, co wiem, to pewne jest na to, że przedstawiciele tej firmy gościli w Białym Domu wraz z przedstawicielami innych czołowych firm farmaceutycznych. To jest potwierdzone, z tego nawet podobno jest dostępny filmik na YouTubie, gdy firmy się tam prezentują gdzieś w internecie. I wydaje mi się, że dość potwierdzona jest ta informacja, że ta rywalizacja była, ponieważ czołowi niemieccy przedstawiciele wypowiadali się w tej kwestii i wymieniali oni i nazwisko prezydenta Trumpa, i tą ofertę amerykańską, i jednocześnie szefowie firmy również dementowali, że firma będzie sprzedana dla Amerykanów. Więc wydaje mi się, że przy takim zaangażowaniu aż czołowych polityków i no, istotnych też przedstawicieli gospodarki, trudno mówić o fake newsie.
Czerwiec, lipiec to jest ta data, w którym być może ta szczepionka pojawi się na rynku, chociaż testy i badania takich szczepionek powinny trwać dłużej.
Tak, to też podkreślali szefowie firmy, że wiele w tej kwestii zależy od postępu, od zachowania niemieckich instytucji dbających o bezpieczeństwo zdrowotne, że jeśli tam pozwolą ominąć im bodajże fazę testów laboratoryjnych na zwierzętach, to ta kwestia będzie dużo przyspieszona i no i zobaczymy, jak zareagują to władze niemieckie. Ja myślę, że ze względu na tą presję, którą miały przez parę ostatnich dni ze względu na tę aferę, mogą tu być pełne, bardzo skore do ustępstw, ale też trzeba przyznać, że niemiecki system jest pełen w różnych bardzo obszarach takich właśnie różnych przeszkód i procedur biurokratycznych, które uniemożliwiają szybkie uruchamianie różnych działalności biznesowych.
Chociaż jeśli nie będzie testów na zwierzętach, to znaczy, że będą testy na ludziach, a to jest szczepionka, z tego co wiem, nowej generacji, że takiej szczepionki właściwie jeszcze nie ma. Na innych zasadach opiera się ta szczepionka, chociaż ani pan, ani ja nie jesteśmy specjalistami od szczepionek, więc może porozmawiajmy. Pan jest specjalistą od spraw gospodarczych, od tego, co się dzieje w ekonomii w Europie.
Dokładnie.
I na świecie, to powiedzmy słów parę na temat gospodarki niemieckiej.
Mhm. Gospodarka niemiecka ma się teraz bardzo źle, ponieważ jest to jedna z najbardziej zinternacjonalizowanych gospodarek na świecie. Według najnowszych szacunków z piątku zeszłego tygodnia ma skurczyć się w tym roku o 0,1%, ale są to bardzo świeże dane i myślę, że ten spadek może być dużo głębszy. W każdym razie pewne jest, że będziemy szli w recesję. Druga rzecz jest taka, że cierpią trzy branże najbardziej. Na razie te takie branże związane z mobilnością ludzką, czyli przede wszystkim branża lotnicza. Lufthansa już ograniczyła 50% swoich lotów i miało to jeszcze miejsce przed nałożeniem ograniczeń na przeloty między Stanami Zjednoczonymi a Europą. A ponieważ rynek transatlantycki jest najbardziej lukratywny dla takich linii lotniczych, to teraz należy się spodziewać jeszcze większych problemów. Do tego stopnia, że takie światowe organizacje lotnicze szacują, że wiele linii lotniczych może zbankrutować do maja, jeśli rządy nie podejmą nadzwyczajnych interwencji. Kolejną branżą taką dotkniętą jest branża turystyczna. Wiadomo, ludzie odwołują różne wycieczki. Niemcy są znani z tego, że są bardzo rozmiłowani w wycieczkach zagranicznych, też także międzykontynentalnych. Teraz to wszystko pada i właśnie dwie czołowe spółki z tych obu dziedzin, czyli TUI i Lufthansa, od grudnia ich kurs spadł o 50%. No i mówimy jeszcze o branży targowej. Niemcy także są potentatami w organizacji wielkich targów, czy to targów książkowych, czy dotyczących książki, czy elektroniki. No mają wielkie, wielkie firmy z tego zakresu. No i one już szacują, że przynajmniej 2 miliardy, niespełna 2 miliardy euro stracą w tym roku i wiele z nich też może stanąć na skraju bankructwa. Także mówimy...
Tylko możemy dopowiedzieć, na biednego nie trafiło. Niemcy są jednym z nielicznych państw, które nie mają deficytu budżetowego, czyli mają pieniądze w kasie.
To prawda, ale to te pieniądze jednak... Grubość tego portfela, wszystko zależy od tego, jak długo będzie trwał kryzys, ponieważ oni, pomimo że mają dużo pieniędzy, to też mają bardzo ryzykowny model, gdzie są bardzo uzależnieni od świata. Byli przez lata za to krytykowani, ale oni nie widzieli w tym problemu. I tak jak mieliśmy już podczas poprzedniego globalnego kryzysu finansowego, Niemcy w takim pierwszym roku poważnej recesji, w 2009, to ich gospodarka stopniała najbardziej, bardziej niż na przykład gospodarka francuska, czy bodajże nawet brytyjska. Więc to pokazuje, że ten model w okresie kryzysów, a zwłaszcza przedłużających się kryzysów, jest bardzo ryzykowny i bardzo problematyczny.
Nie powiedział pan słowa na temat branży samochodowej, ale a ta też cierpi.
No właśnie, chciałem jeszcze przejść do branży samochodowej. Nie zdążyłem jeszcze wymienić, bo to są te branże, które wymieniłem, są najszybciej dotknięte. Ale branża samochodowa też bardzo cierpi. Volkswagen ogłosił, że w lutym sprzedaż w Chinach spadła mu o niespełna 80%. A przypomnijmy, że Volkswagen sprzedaje w Chinach 40% swoich samochodów. Czyli od razu przełożyło się to na 1/4 spadku sprzedaży globalnej produkcji Volkswagena. I to jest tylko jeden z przykładów firm dotkniętych. W ogóle branża automotive ma w Niemczech problemy, ponieważ ona zmaga się z pewnymi takimi dostosowaniami strukturalnymi. Elektromobilność bardzo Niemców zaskoczyła. I w tym momencie jeszcze dostają kolejny cios w postaci nie dość, że spadku popytu na czołowych rynkach, to jeszcze właśnie tych problemów z łańcuchami dostaw, tak? Bo nie wiadomo, ile oni są w stanie tak naprawdę wytrwać. Branża automotive w końcu to jest ta branża, która się cechuje bardzo małymi stanami magazynowymi, tak? Tym oni się chlubią, modelem takim just in time, gdzie w zasadzie bardzo mało części jest magazynowane.
No, czyli jest nowa zasada, którą wprowadza koronawirus do gospodarki: im mniej produkujesz, tym mniej cierpisz.
A przynajmniej w teorii, im większą jesteś autarkią, tym mniej cierpisz, no ale aczkolwiek autarki mamy bardzo mało. A więc im mniej jesteś zależny od gospodarki, a przynajmniej masz takie gałęzie zupełnie zinternacjonalizowane, że każdy z komponentów jest z innej części świata, tym myślę, że możesz mniej cierpieć, aczkolwiek zobaczymy w praktyce, jak to będzie wyglądało.
I będziemy to obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Pięknie dziękuję. Do widzenia.
Doktor Konrad Popławski, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem Popołudnia Wnet.